Ryszard Minko, witam Państwa. W dzisiejszym programie zajmiemy się przetargami, a konkretnie problemami samorządów z wyłonieniem wykonawców zleconych prac. Raz po raz docierają do nas informacje o kolejnych odwołanych postępowaniach z powodu proponowanych cen za usługi budowlane, bo te od kilkunastu miesięcy rosną właściwie chyba bez zahamowania, takie odnoszę wrażenie. No i zmusza to inwestorów do albo szukania dodatkowych pieniędzy, albo do zmiany projektów, no chyba na gorsze, bo rozumiem, że za mniejsze pieniądze da się zrobić coś słabszego. Z czego to wynika i w jaki sposób samorządy mogą poradzić sobie z takimi problemami? Właśnie o tym chcę porozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk.
Dzień dobry Państwu.
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Leszek Lulewicz.
Dzień dobry.
I kierownik podyplomowych studiów zamówień publicznych na Uniwersytecie w Białymstoku Szymon Pszczółka.
Dzień dobry.
Pani rzecznik, pamięta Pani jakiś ostatni przetarg, gdzie się udało po prostu za pierwszym razem?
Za pierwszym razem nie, ale poniżej budżetu, który zakładaliśmy, to było postępowanie dotyczące przedłużenia ulicy Sitarskiej.
Kiedy to było?
No to był 2017 rok.
Całkiem
to
niedawno.
Bardzo, bardzo długo trwało to, że nie tyle postępowanie, czyli tylko cała procedura, ale ona wynikała zarówno z kwestii środowiskowych, procedur środowiskowych, potem odwołań. No musieliśmy po prostu prowadzić to postępowanie zgodnie z przepisami,
ale
finał był taki, że w kolejnym postępowaniu udało się znaleźć wykonawcę, który realizuje te inwestycje, już ma się ona ku końcowi, poniżej zakładanego przez nas budżetu. Natomiast rzeczywiście ostatnie kilkanaście miesięcy, no to jest sytuacja zupełnie odwrotna, to znaczy trudno znaleźć inwestycje, gdzie cena, której oczekuje wykonawca, jest niższa niż to, co mamy założone w budżecie miasta, niż to, co wynika z kosztorysów.
No, ja sobie wynotowałem takie trzy najbardziej kluczowe inwestycje. No to jest chociażby pas startowy, tak? Utwardzenie pasa startowego, tak. Krywlany, zabrakło 16 milionów złotych. Tu się znalazł, Urząd Marszałkowski dołożył te pieniądze. Ale mieliśmy też kwestię właśnie tego skrzyżowania Narodowych Sił Zbrojnych z Aleją Jana Pawła II. Tam zabrakło 47 milionów, o ile dobrze pamiętam. No i teraz węzeł porosły, brakuje 100 milionów złotych. To są jakieś potężne rozbieżności.
Na te dwie inwestycje my poniekąd patrzymy łącznie, dlatego że one, mam nadzieję, będą realizowane w ramach jednego projektu unijnego, ale rzeczywiście tutaj ceny są bardzo wysokie. Aby szukając oszczędności, szukając rozwiązania, szukając sposobu, który jednak umożliwi nam zrealizowanie tej niezwykle ważnej dla miasta inwestycji, zmieniliśmy projekt, czyli zmieniliśmy formułę, w której będzie budowane skrzyżowanie Narodowych Sił Zbrojnych i Alei Jana Pawła II. Cena zmalała, ale w dalszym ciągu jednak, ale wciąż przekracza nasz budżet. W tej chwili szukamy rozwiązania, dlatego że no, mamy do wyboru albo znaleźć te dodatkowe pieniądze, albo zrezygnować z tych inwestycji, czyli stracić unijne dofinansowanie, ale przede wszystkim to grozi tym, że te inwestycje po prostu nie zostaną zrealizowane w takiej najbliższej, racjonalnej perspektywie.
Co byłoby
albo teraz, albo nigdy,
porażką.
Co byłoby ogromną stratą. Ja bym nie nazywała tego porażką, tylko po prostu stratą dla naszych mieszkańców i dla naszego miasta, bo potrzebujemy po prostu tych inwestycji, bo potrzebujemy po prostu tych rozwiązań, by Białystok był lepiej skomunikowany z resztą kraju.
No, widać, że tu się bardzo dużo zmienia w tej materii. No, pani powiedziała o jednym problemy tych wysokich cen, ale no, podobne problemy, a ma też przecież zarząd województwa, tak? Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który też realizuje kilka sporych inwestycji i tam również tanio nie jest, jak się okazuje. Panie dyrektorze, dyrektor Departamentu Inwestycji Leszek Królewicz.
Zgadza się, tanio nie jest, chociaż zaczęliśmy dosyć optymistycznie, ponieważ pod koniec 2016 roku mieliśmy ogłoszone dwa pierwsze przetargi finansowane z naszego regionalnego programu operacyjnego na drogi Sokółka Dąbrowa i Ciechanowiec Ostrożany. I te dwie drogi, zwłaszcza pierwsza ta inwestycja, była też po przetargu jakby została umowa podpisana na kwotę poniżej zakładanej przez nas w budżecie.
Ale to był 2016 rok.
Tak, to był koniec roku de facto 2016. Natomiast już kolejne, mówię tutaj o drogach, które realizujemy z RPO, chociażby Łomża Nowogród i i tutaj Łomża-Śniadowo. Na tych odcinkach tutaj już trzeba było kolejny przetarg ogłosić i jakby no też niestety tutaj ceny były wyższe. W przypadku Łomża-Nowogród tej drogi trzeba było posiłkować jeszcze dodatkowymi środkami z budżetu województwa podlaskiego, żeby tą inwestycję móc realizować. Ona jest w tej chwili w toku. Natomiast w przypadku inwestycji na drodze Łomża-Śniadowo tutaj zdecydowaliśmy się na wykonanie tylko części inwestycji, czyli wylot z Łomży w kierunku Śniadowa z obejściem miejscowości Konarzyca.
Rozumiem, że chodziło o to, żeby było taniej.
To znaczy chodziło o to, żeby po prostu mieć środki zabezpieczone właśnie w RPO na zrobienie tego odcinka.
Czyli mniej.
Czyli mniej, tak. Wtedy faktycznie wartość za cały ten odcinek przekraczał nawet kwotę, praktycznie był 2,5 raza prawie wyższy niż to, co było szacowane.
Ja rozumiem, że państwo ogłaszając teraz przetargi boicie się po prostu otwierać koperty. No bo nie wiadomo, co tam będzie po prostu.
No będzie tam na pewno jakaś kwota, oferta.
No ale nie taka, jakby się oczekiwało, prawda?
To pan redaktor jakby słusznie zauważy, trochę upraszczając, ale rzeczywiście taka jest rzeczywistość. W tej chwili otwarcie kopert przetargowych to najczęściej jest lektura cen proponowanych przez wykonawców, które są wyższe niż te zakładane w kosztorysach. Z tym się borykają w zasadzie wszystkie samorządy w Polsce. Zresztą słyszeliśmy samorządy województwa podlaskiego, mniejsze gminy, tak duże miasto jak Białystok, ale również inne miasta. Te ceny są zdecydowanie wyższe.
A z czego to wynika, państwo, żeście to analizowali? No bo przecież materiały budowlane chyba nie podrożały aż tak bardzo, żeby te ceny o 100% rosły. No to płaca minimalna trochę poszła w górę.
Na pewno to jest splot kilku czynników. Można na pewno by długo o tym dyskutować, poza takimi czynnikami jak po prostu koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Były czasy, kiedy
dużo zamawiają.
Te ceny były bardzo niskie. Często wykonawcy tak naprawdę brali na siebie koszt wykonania tych robót, proponując coraz niższe, znaczy bardzo niskie ceny, które no też nie były realne.
Mieliśmy czas dumpingów.
Teraz mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami. Po pierwsze, no kumulacja zamówień ze strony samorządów, związana chyba przede wszystkim jednak, panowie się, mam nadzieję, ze mną zgodzą, w związku z tym, że są fundusze unijne dostępne i samorządy chcą po prostu skorzystać z tych pieniędzy, bo na przykład tak jak miasto Białystok, jeżeli my tego nie wykorzystamy tych pieniędzy, nie zrealizujemy tych inwestycji teraz, dzięki wsparciu unijnemu, to jako miasto nie będziemy w stanie sfinansować tych projektów z własnych środków, więc to jest taka szansa, no teraz albo nigdy.
I tak samo chyba myślą wykonawcy, że teraz albo nigdy zaśpiewamy wysokie
jest
ceny.
Jest prawo popytu i prawo podaży. No, stare chyba jak świat. Ja tylko może zwrócę uwagę na jedną rzecz, dlatego że to nie dotyczy tylko usług budowlanych. My mieliśmy niedawno przetarg na dostawę autobusów. I co się okazało? Okazało się, że do jednej części tego przetargu zgłosił się jeden wykonawca, do drugiej części nie zgłosił się nikt. Powtórzyliśmy przetarg i do tej drugiej części w powtórnym przetargu znowu zgłosił się tylko jeden wykonawca. Co się okazało? Wykonawcy również, na przykład producenci autobusów, nie mają takich mocy przerwowych, ponieważ zamówień jest bardzo dużo. W tej perspektywie unijnej mamy bardzo dużo pieniędzy właśnie między innymi na transport publiczny, ekologiczny.
Czyli niejako te dodatkowe pieniądze, które spłynęły do Polski, do regionu, stały się trochę przekleństwem, bo nie ma jak ich trochę wykorzystać. No, jeszcze dziś dajemy radę, jak rozumiem, ale istnieje ryzyko, że może gdzieś się ta noga powinie, ale o Unii Europejskiej, o tych dofinansowaniach powiemy sobie później. Ja bym chciał na razie się skupić na diagnozie tego, co mamy teraz. Czyli właściwie niejako normą stało się to, że postępowania przetargowe dziś są zwykle unieważniane z powodu wysokich cen. Bo właściwie, tak jak żeście państwo powiedzieli, chyba nie było ostatnio przetargu, który by się odbył po prostu za pierwszym razem, że wszystko byłoby okej.
Okay. To znaczy, ja może nie nazwałbym tego normą, ponieważ my jeszcze oprócz tych dróg, o których tu mówiłem i tych wzrostów na tych drogach, powiedzmy sobie, z regionu łomżyńskiego, realizujemy jeszcze 4 poważne inwestycje tu w okolicach Białegostoku. Czyli obwodnicę Księżyna i też następny odcinek od węzła Markowszczyzna w kierunku Łap. I to jest jedna z większych inwestycji, które w ogóle tutaj jest realizowane, bo to jest w standardzie 2+2. Także tutaj wyjście z miejscowości Zabudów w kierunku Hajnówki, a także wylot z Białegostoku w kierunku Supraszla.
Dobrze, jak to co tam wyglądało? Dopłacacie państwo czy nie?
Tutaj nie, tutaj te pozyskanie uzyskaliśmy środki w kwocie ponad 430 milionów dofinansowania, z tym, że tutaj są to środki pochodzące z Polski Wschodniej, z programu operacyjnego Polska Wschodnia i w tej chwili mamy te wszystkie inwestycje w realizacji, więc tutaj nie ma obawy, że nam tych środków na dzień dzisiejszy starczy, nie starczy, ponieważ one są realizowane, więc jesteśmy po przetargach. I dlatego mówię, że tutaj może nie można nazwać tego regułą, że wszystkie przetargi będą unieważniane z uwagi na ceny, ponieważ tutaj w tych inwestycjach, tych czterech, było to de facto rozstrzygnięte de facto w pierwszych przetargach. Mhm. Natomiast mieliśmy pewien problem, który wystąpił na kontynuację jakby ciągu w kierunku Hajnówki, czyli od granicy gminy Zabudów do miejscowości Nowosady. I tam faktycznie po pierwszym przetargu była zbyt wysoka cena. Ogłosiliśmy kolejny przetarg, kolejny wzrost ceny i w tej chwili został ten przetarg unieważniony. Do tematu na pewno wrócimy, bo ten ciąg musi być zrealizowany. I tam już przekroczenia były w okolicach 70% zakładanych przez nas środków. Natomiast jeszcze dodam jedną, dlaczego się też tak dzieje. Tutaj po czasie tego takiej posuchy dla wykonawców, czyli między perspektywami właściwie, a właściwie na początku tej perspektywy, jak jeszcze nie było pewnych przepisów wykonawczych, czy nic się nie działo, wykonawcy w tej chwili mają naprawdę gigantyczne pole do prac, ponieważ i są wykonywane przecież drogi krajowe w bardzo dużym wydaniu, ale też i dzięki dofinansowaniu tu z budżetu państwa, tak zwane schetynówki są realizowane na drogach powiatowych. Też i gminy to realizują. Jak do tego jeszcze dołożymy chociażby programy właśnie, czy Polska Wschodnia, czy RPO, tych środków jest bardzo dużo, inwestycji jest bardzo dużo, natomiast myślę, że wykonawców, którzy tutaj na rynku naszym lokalnym mogą też działać, jest to liczba niewystarczająca.
I być może to są te problemy. O tym, co można zrobić w zamówieniach publicznych, żeby uniknąć tego ich problemów, o tym powiemy za chwilę. Wiemy, że czasy, kiedy po przetargach zostawały jeszcze jakieś oszczędności, to już przeszłość. Może kiedyś jeszcze wróci. Dziś to jednak jest pieśń, marzenie o przeszłości, wspomnienie przeszłości. Wtedy pojawiały się z kolei inne problemy, bo patrzono na ocenę tych ofert, które są wybierane, kiedy tym głównym kryterium właśnie decydującym była cena. Niejednokrotnie wybierano firmę, która oferowała najmniejsze pieniądze, ale oferowała też najniższy standard usług. Borykaliśmy się z problemami słabego wykonania inwestycji. W 2016 roku, dwa lata temu, chyba w kwietniu, znowelizowano ustawę Prawo zamówień publicznych i tam troszeczkę zmieniono te kryteria oceny. Panie Szymonie, jak to jest dzisiaj? Co może zrobić samorząd, rozpisując przetarg, żeby uniknąć właśnie problemów takich, żeby go nie powtarzać w kółko z powodu ceny? Jak dzisiaj oceniane są w ogóle firmy startujące do przetargu? Szymon Pszczółka, Katedra Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych Uniwersytet w Białymstoku.
Zamawiający jest mocno związany przepisami. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest bardzo sformalizowane i tak naprawdę pytając, co może zrobić samorząd, najkrótsza odpowiedź brzmiałaby niewiele. Nawiązując do wypowiedzi pana redaktora, że tanio nie jest, oczywiście truizmem będzie stwierdzenie, że tanio już było. Ja bym ten okres wskazał na lata 2008-2016. W 2008 roku ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, że rażąco niska cena, od której od zawsze była mowa w przepisach unijnych, rzeczywiście się w przyrodzie pojawia. Wcześniej to była taka baśń o żelaznym wilku. Przez te 8 lat nauczyliśmy się żyć z rażąco niską ceną i nauczyliśmy się nawet ją eliminować i doczekaliśmy czasów, w których cena jest rażąco wysoka. I oczywiście na to składa się wiele czynników. Niektóre zostały już tutaj poruszone, to są to o charakterze globalnym. Jak koniunktura, jak sytuacja na rynku pracy, jak to, że polscy pracownicy pracują w Anglii i my musimy importować pracowników ze wschodu. Ale ja bym się skupił na tych przyczynach bliższych mojej dziedzinie, czyli prawu zamówień publicznych.
To co tu się takiego dzieje?
Właśnie. Pan redaktor wspomniał o nowelizacji z roku 2016 i nie zawsze autorzy tych nowych przepisów mają świadomość konsekwencji swoich działań. A jak powiedział klasyk, idee mają konsekwencje. Otóż rzeczywiście wprowadzono przymus stosowania kryteriów pozacenowych. W tej chwili co do zasady cena nie może stanowić więcej niż 60% punktacji przy wyborze oferty najkorzystniejszej, ale ja mam do tej regulacji bardzo krytyczny stosunek osobiście, bo ona polega troszkę na myśleniu magicznym, że wprowadzimy kryterium jakości, dzięki temu ta jakość się poprawi. W ten sposób to niestety nie działa. Króciutko podsumowując, jaki był efekt tej zmiany. Zamawiający, rzuceni na głęboką wodę bez żadnego wsparcia, zaczęli sobie wymyślać, cóż też za kryteria pozacenowe można do tej ceny dorzucić w ramach wymaganych 40%.
No i cóż takiego dorzucano?
Najczęściej gwarancje, bo to jest bezpieczne, obiektywne i rzeczywiście nie do zakwestionowania, tylko proszę zauważyć, każde kryterium inne niż cena w efekcie na cenę wpłynąć musi. Wykonawca, jeżeli dostaje 40% punktów za okres gwarancji, wydłuży nam tę gwarancję. Jeżeli zamawiający się nie postara, to wydłuży się może wręcz do nieprzyzwoitych rozmiarów rzędu 20 czy 30 lat. Zamawiający za ten przedłużony okres gwarancji zapłaci, a czy z niego skorzysta? Przyszłość pokaże. Czy wykonawca będzie na rynku za te 5, 10, 20 lat? Przyszłość pokaże. Więc chyba nie tędy droga.
No ale też wprowadzamy takie kryteria, że nie wiem, firma powinna zatrudniać wszystkich na etatach na przykład, albo że jest przyjazna środowisku. Można było też takie kryteria wprowadzać.
Właśnie.
Takie miękkie dość.
To jest kolejny element, który również wpływa na cenę, chociaż autorzy tego przepisu w parlamencie chyba sobie z tego sprawy nie zdawali, bo jeżeli wymagamy od wykonawcy, aby zatrudniał pracowników na umowę o pracę, to z punktu widzenia prawa pracy, z punktu widzenia interesu tych pracowników jest słuszne, z punktu widzenia działalności państwa jest godne pochwały, ale trzeba mieć świadomość, że wpłynie na wzrost ceny. Kiedy rynek zamówień publicznych zamiast opierać się na umowach śmieciowych zacznie się opierać na umowie o pracę, musi to przełożyć się na ceny. Co więcej, wprowadzono także szereg obowiązków po stronie zamawiającego. Ja to sobie kolokwialnie zawsze żartuję na ten temat, że zamawiający dostali bardzo ważne zadanie, to znaczy to, czego nie udało się przez 25 lat zrobić sądom pracy, inspekcji pracy, to mają zrobić teraz zamawiający, to znaczy ucywilizować rynek, zapewnić przestrzeganie praw pracowników. W jaki sposób? Egzekwując zatrudnienie na umowę o pracę, sprawdzając wykonawcę pod tym względem, żądając od niego dokumentów i oczywiście strasząc karami umownymi. I teraz wykonawca, który musi się z tego wszystkiego wywiązać, również przełoży te swoje obowiązki na ceny. Wzrost cen jest w związku z tym nieunikniony. Za wyższy standard po prostu musimy zapłacić.
Czy po prostu nie ma się czemu dziwić, że jest drożej. No ale ja się tak zastanawiam, no bo mamy sytuację, do której doszło kilkanaście dni temu właśnie na drodze Sokółka Dąbrowa Białostocka, kiedy po roku prac wykonawca stwierdził, że no, z różnych powodów, tak, jako powody zejścia z placu budowy podał to, że projekt nie spełnia jego oczekiwań i jest niebezpieczny. Tu trwa spór między Urzędem Marszałkowskim a wykonawcą. Nie wnikajmy dokładnie w to, bo wciąż się jeszcze nie zakończył, no ale mamy taką sytuację, że pojawiają się przypadki, że wykonawcy już odstępują od umów. No i teraz jest pytanie, czy na etapie zamawiania, tak, ogłaszania przetargu, da się wyeliminować takie sytuacje? Wiemy, że firma na przykład nie ma mocy przerobowych, że wzięła tych przetargów 100 w całym kraju i nie ma tylu pracowników. Czy możemy właśnie nie dać jej kontraktu, chociaż spełnia te wszystkie kryteria, jest najlepiej oceniona
To jest trochę tak jak z wypadkami komunikacyjnymi. Nie możemy ich wyeliminować, możemy tylko zmniejszać ryzyko w granicach obowiązujących przepisów. Może zacznę od takiego ogólnego stwierdzenia, rzadko podnoszonego, a szkoda. Oczywiście zamówienia publiczne to jest bardzo szerokie zjawisko i prawne, i ekonomiczne. Natomiast mało kto zauważa, że prawo zamówień publicznych, ustawa, która to reguluje, zajmuje się tylko wąskim wycinkiem. Zajmuje się etapem przed podpisaniem kontraktu, zajmuje się etapem wyboru wykonawcy. Na temat samego kontraktu nie mówi prawie nic. Wprowadza pewne ograniczenia co do dopuszczalności zmian tego kontraktu. Mówiąc krótko, chodzi o to, żeby robiąc przetarg na słonia nie kupić dwóch żyraw, bo to by miało się nijak do uczciwej konkurencji. Ale krótko mówiąc, prawo zamówień publicznych mówi o procedurze wyboru wykonawcy, a nie o treści samej umowy. Co do samej umowy oczywiście obowiązuje kodeks cywilny i w granicach przepisów tego kodeksu mamy się poruszać i sobie pozycję odpowiednią jako zamawiający zapewnić.
No ale dobrze, czy mamy możliwość taką, żeby właśnie ocenić firmę nie tylko na podstawie tych kryteriów, o których już mówiliśmy, tylko no po prostu wiemy, no, że ma za dużo, no nie da rady.
Mamy taką możliwość na etapie postępowania, aż do jego zakończenia. Dzięki nowelizacji z roku 2016, a mówiąc ściślej, dzięki przepisom unijnym z roku 2014, które w tej nowelizacji w Polsce zostały przyjęte, zamawiający na każdym etapie postępowania może stwierdzić, że wykonawca wymaganych zdolności, wymaganego potencjału nie posiada.
Czyli brakuje mu, nie wiem, koparek na przykład.
Dokładnie. Jeżeli ten potencjał jest zaangażowany przy realizacji innych przedsięwzięć gospodarczych. Nie oznacza to jednak, że jeżeli wykonawca równocześnie podpisuje 3 umowy, to przy 2 umowach można mu pokazać drzwi i powiedzieć, że naszym zdaniem nie jest godny zaufania. Przeciwnie, trzeba wykazać, że nie chodzi o podpisanie kontraktu, ale konkretnie fizyczną obecność wymaganej koparki na innej budowie i to w czasie, w którym ona powinna być na mojej budowie. Jeżeli natomiast harmonogram obu inwestycji zakłada, że prace ziemne są wykonywane w różnych terminach, to taka wiedza o tym, że wykonawca jest zaangażowany na innej budowie, zamawiającemu żadnych uprawnień nie daje, a jak wiemy, życie lubi zaskakiwać. Okazuje się, że harmonogramy nie wytrzymują próby życia i nagle się okazuje, że wszystkie prace ziemne wszędzie przy pomocy tego samego sprzętu mają być realizowane dokładnie w tym samym czasie.
Czyli właściwie to jest taki przepis martwy. Można, ale do wykorzystania go właściwie nie ma realnych szans żadnych.
Prawdę mówiąc, nie słyszałem jeszcze o jego zastosowaniu w praktyce, ale zakładam, prawa statystyki na to wskazują, że to się na pewno gdzieś wydarzyło. Natomiast sama obecność tego przepisu, moim zdaniem, to już jest pewien pozytyw. My musimy się nauczyć jego stosować. Podobnie jak z tą wspomnianą wcześniej rażąco niską ceną. Kilka lat uczyliśmy się poznawać to zjawisko i sobie z nim radzić, aż w końcu żeśmy się nauczyli, rzeczywistość się zdążyła zmienić i podobnie będzie z tym egzekwowaniem potencjału wykonawców.
No ale to właśnie, jak widać z dotychczasowej praktyki tych ostatnich kilkunastu miesięcy, samorządy bronią się przed tymi wysokimi cenami, po prostu rozpisując kolejne przetargi, unieważniając te poprzednie, rozpisując kolejne. No ale czy to zdaje egzamin, no bo jak pokazuje przykład Białegostoku, ja sobie gdzieś tutaj wynotowałem sprawa już właśnie poruszanej drogi skrzyżowania Narodowych Sił Zbrojnych i Alei Jana Pawła II. No to mieliśmy pierwszy przetarg, sierpień 2016, miasto płaciło 32 miliony, pierwsza oferta najniższa było 46 milionów. Był kolejny przetarg we wrześniu, rok później miasto już podniosło cenę do 409 milionów, no to firmy z kolei 93 milionów zażądały. No i trzeci przetarg, październik 2017, miasto stoi przy swoich niespełna 50 milionach, a firmy podnoszą cenę do prawie 100 milionów złotych. Okazuje się taktyka trochę chybiona, pani rzecznik, Urszula Mirończuk.
Warto tam dodać, że oprócz tego, że po prostu przetarg był powtarzany, to były tam zmieniane pewne zapisy, jeśli chodzi o wymagania dotyczące kar umownych, dotyczące terminów realizacji poszczególnych elementów. Myśmy tam stosowali, co, powiedzmy, w niektórych punktach bardziej elastyczne podejście dotyczące zapewnienia przejezdności i jakby całkowitego zakończenia inwestycji. Dlatego byłabym daleko od takich uproszczeń. Podam inny przykład. Przetarg na Muzeum Pamięci Sybiru na budowę budynku tej placówki na Węglowej. Pierwszy przetarg został unieważniony. Tam właśnie pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności wykonawcy również i jakby wiarygodności tej oferty. Został unieważniony przetarg, powtórzony. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu, przepraszam. Tam wpłynęło, jeśli dobrze pamiętam, 7-8 ofert i one były, nazwijmy tak kolokwialnie, bardzo przyzwoite, więc to zależy tak naprawdę od postępowania i od zamówienia i od, nie patrzmy tylko na cenę, ale również na różne inne czynniki, które mają znaczenie.
Ja się w pełni zgadzam, tak, oczywiście cena jest tylko jednym z wyznaczników, ale ona pokazuje naocznie, co się dzieje. No, pani wspomniała o tych zmianach kryteriów, to właśnie też zauważam taką tendencję, że próbujemy, mieszcząc się w budżecie, zrobić coś mniejszego za te same pieniądze. No tak się stało właśnie przy tej wspomnianej drodze, tak? Miała być bezkolizyjna estakada, będzie trochę zwykłe rondo.
Pan redaktor zadał pytanie panu Szymonowi, co samorząd może zrobić. Ja bym odpowiedziała na to w taki sposób, to co prawo pozwala. Prawo jest jakie jest i samorządy no, nie mogą tak całkowicie swobodnie podchodzić do tego tematu. To jest, tak jak pan doktor wspomniał, bardzo sformalizowany proces. Za każdą decyzją stoi potem odpowiedzialność każdego urzędnika, więc warto o tym pamiętać. A przetarg możemy rozstrzygnąć tylko wtedy, kiedy mamy na jego realizację, czy na realizację tego zamówienia zapewnione środki w budżecie, czy to w wieloletniej prognozie finansowej, jeśli mówimy o inwestycji wieloletniej. Dlatego my poruszamy się po prostu w tej rzeczywistości prawnej, z którą mamy do czynienia. Ja przypomnę starą sprawę, taką starą, nie starą, budowa stadionu w Białymstoku. Dwa przetargi, pamiętajmy, dwóch wykonawców, pierwsza umowa rozwiązana, długoletni proces, doprowadzony do, w zasadzie do finału, miasto zdobyło odszkodowanie, ale tam również i to, zresztą i przy pierwszym, i przy tym drugim przetargu pojawiały się takie wątpliwości co do wiarygodności tej oferty. Także w tym przetargu na drugiego wykonawcę, tam również pamiętajmy było konsorcjum i w zasadzie wróble już wszędzie ćwierkały, że firma zaraz jakby no jest na skraju upadłości, ale formalnie wszystko było w porządku i my nie mieliśmy podstaw do tego, żeby tę ofertę odrzucić, czy w jakiś sposób ją zakwestionować, dlatego co może zrobić samorząd? Tyle, na ile przepisy pozwalają.
Czyli jak widać dużo i niedużo. Rozmawiamy dzisiaj o przetargach i kłopotach w wyłanianiu wykonawców, bo rosnące ceny za usługi budowlane to jest jeden z problemów, z jakim borykają się samorządy przy inwestycjach, ale drugi to fakt, że właściwie każda inwestycja dziś realizowana jest przy udziale pieniędzy z Unii Europejskiej. To są różnego rodzaju dotacje, no a te są... Nie są wypłacane procentowo, tylko kwotowo. I tak jak rosną nam ceny w ofertach, tak zmniejszają się te dotacje, czyli trzeba więcej pieniędzy szukać w budżetach samorządów. No i właśnie, tu się pojawia pytanie. No, panie dyrektorze, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Inwestycji, Leszek Lurewicz, jak państwo sobie radzicie z tym brakiem pieniędzy przy swoich inwestycjach? No bo rozumiem, że ich brakuje.
To znaczy, tak jak wspomniałem w początkowej fazie programu, w przypadku na przykład inwestycji, czyli przebudowy drogi wojewódzkiej Łomża-Nowogród, braki tych środków, które były potrzebne do rozstrzygnięcia jakby przetargu, pokrył samorząd województwa ze swojego budżetu. Tak?
Czasami... Zmniejszyliście też wartość...
Nie, to w tym przypadku wartość jakby, czy całkowita ta inwestycja, która miała być wykonana, ona będzie wykonana. Natomiast też bywają takie przypadki, jak chociażby tutaj z drogą właśnie wojewódzką Łomża-Śniadowo, gdzie musieliśmy no niestety dostosować zakres robót do możliwości finansowych. No ale tam przekroczenie tego naszego budżetu było ponad 100%, więc no takimi środkami też budżet województwa no nie jest w stanie dysponować.
Czyli po prostu zrobicie 50% zakładanych prac?
Znaczy nie, zrobimy to, co jest na naszym zdaniem na tej drodze w tej chwili najważniejsze, czyli wyprowadzimy ciąg, tutaj potok pojazdów z Łomży do przyszłego węzła z drogą krajową numer 61, czyli z obejściem tak zwanej miejscowości Konarzyce. Z uwagi na to, że jakby w momencie, jak było też przez nas zakładane ten przebudowa tej całej jakby drogi do Śniadowa, wtedy jeszcze nie było wiadomo kiedy i w jakim przebiegu będzie ta droga ekspresowa i teraz troszeczkę ta druga część właśnie tej drogi będzie traciła na swojej jakby użyteczności, będzie bardziej drogą już lokalną, więc uważamy, że zrobienie tego właśnie i dołączenie do węzła drogi ekspresowej 61, no to będzie to, co naprawdę dla miasta będzie najbardziej potrzebne.
Tu się aż ciśnie na usta przysłowie, tak krawiec kraj jak mu staje. Pani rzecznik, jak to jest w Białymstoku? No bo właściwie nie ma chyba żadnej inwestycji dziś, która nie jest realizowana przy użyciu dotacji unijnych, prawda? No i tutaj pojawia się też pytanie, bo otrzymywanie tych dotacji narzuca pewien harmonogram pracy. Tam są no, dość wąskie zakresy, kiedy trzeba te prace wykonać od czasu podpisania umowy do czasu rozliczenia się, żeby tych dotacji nie utracić.
Tak, rzeczywiście te największe inwestycje, które w tej chwili są realizowane w mieście, to są przede wszystkim inwestycje ze wsparciem unijnym, Trasa Niepodległości, ulica Ciołkowskiego, ulica Sitarska, Legionowa już zrealizowana, te, o których już rozmawialiśmy, czyli NSZ, Jana Pawła II i Porosły, no i jeszcze moglibyśmy kilka tych inwestycji wymienić. Tak jak wspomniałam wcześniej, miasto Białystok jest miastem z ambicjami, które chce, jakby dążymy do tego, żeby mieszkańcy, miasto się rozwijało i do tego potrzebujemy funduszy. Jako miasto niezbyt zamożne czerpiemy przede wszystkim ze środków unijnych. Dobrze do tej pory i w dalszym ciągu idzie nam wykorzystanie tej pomocy, ale jednocześnie jednocześnie oczywiście musimy przestrzegać wszelkich reguł, które się z tym wiążą. W tej perspektywie finansowej generalną zasadą jest to, że od podpisania umowy o dofinansowanie mamy 24 miesiące, czyli 2 lata na realizację inwestycji.
Krótki termin.
Krótki. Przy mniejszych inwestycjach jest to termin do zaakceptowania, natomiast przy tych bardzo dużych projektach, a takie mamy w Białymstoku, jest to termin taki no, wymagający bardzo ambitny i to znowu przekłada się również na cenę. Natomiast jako miasto mamy ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu, wykorzystaniu, potem również rozliczaniu dotacji unijnych, więc myślę, że i tym razem na te poszczególne problemy na konkretnych inwestycjach znajdziemy rozwiązanie. Bardzo intensywnie w tej chwili nad tym pracujemy, dlatego że tak jak wspomniałam, albo teraz, albo nigdy. Nie będziemy właśnie, w stanie z własnych środków sfinansować, całkowicie z własnych środków sfinansować tych inwestycji.
Ale to brakuje państwu no, kilka set milionów złotych?
Nie, kilkaset to może
Około przesada, do 200 milionów to się już chyba
natomiast
zbliża, co?
Tak, pamiętajmy, ale te inwestycje również są realizowane jednak troszkę w różnym czasie. Jedna z inwestycji, ta ważna i ta rzeczywiście, z którą jest może największy kwotowo problem, to jest inwestycja Porosły.
100 milionów złotych brakuje.
Tak, i tutaj liczymy na współpracę i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Samorządu Województwa, ze względu na to, że jest to jakby ten akurat element realizowany, ważny dla miasta, realizowany poza terenem miasta. Miasto otrzymało odszkodowanie z tytułu tego sporu z pierwszym wykonawcą stadionu miejskiego i wiemy, że na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o tym, by przynajmniej część tych pieniędzy wykorzystać na realizację właśnie tej inwestycji.
To nawet jakby całość wykorzystać, to chyba by też zabrakło. Tam, o ile pamiętam, 50 milionów
tak,
pamiętajmy,
ale są tutaj różne elementy, jeśli chodzi o te inwestycje. Nie chciałabym teraz wchodzić w szczegóły,
ale
szukamy
dzisiaj,
finansowania.
Czy dzisiaj jakakolwiek białostocka inwestycja jest zagrożona tym, że trzeba będzie jakąś unijną dotację zwracać?
Nie, myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie na to, by taką tezę stawiać. Nie da się ukryć, czy musimy przyznać to, że nie są to łatwe inwestycje z wielu powodów, ale jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o utracie dofinansowania. Na pewno jesteśmy bardzo zdeterminowani, by do tego nie doszło.
Panie dyrektorze, dyrektor Leszek Lulewicz, a co właśnie z tą drogą Dąbrowa-Sokółka? No bo tam chyba ryzyko właśnie utraty dotacji unijnych gdzieś tam już się powoli może zapalać.
To znaczy, panie redaktorze, ja może też tutaj to, co powiedziała pani rzecznik, nie szedłbym aż tak daleko, ponieważ mimo wszystko w tej chwili cały czas jest ta sprawa jeszcze w analizie i czekamy też na decyzję firmy Unibep, która...
No dobrze, analiza analizą, ale pierwotny termin końca prac to był lipiec.
To był lipiec tego roku,
przesunięty do końca roku.
Do końca roku.
Tak zostało mało czasu, 9 miesięcy.
Tak, z tym, że z uwagi na specyfikę też tej drogi, czyli że większość jej biegnie po nowym śladzie, nie ma tam pewnej uciążliwości związanych na przykład z jakimiś zamknięciami ruchu.
Lecieć z budową.
Tak, i myślę, że...
Ona dziś jest zaawansowana w 20%, a miała być w 70%.
Tak, ale myślę, że przy tym, jeżeli tutaj wykonawca dołożyłby wszelkich starań i zmotywowałby się właściwie, myślę, że termin końca roku jest przy tej inwestycji jest też do zachowania. Także byłbym też jeszcze w tej chwili może no nie tak zupełnie spokojny, ale też myślę, że tak jak i tutaj miasto, tak samo i władze i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich są bardzo zdeterminowani, żeby tutaj tą inwestycję zrealizować.
No jak rozumiem, determinacja jest duża. Panie Szymonie, tak gwoli podsumowania. Czy właśnie w tej całej sytuacji, kiedy te inwestycje są realizowane z dofinansowaniem, te zamówienia publiczne mogą troszeczkę inaczej biec? No, nie wiem, można kogoś na przykład obwarować, no, że jeżeli nie sprosta zadaniu, to będzie zwracał te pieniądze z własnej kieszeni wykonawca, a nie samorząd.
Tak jak powiedziałem, obowiązuje nas kodeks cywilny. Oczywiście reguluje kwestię odpowiedzialności.
Czyli po prostu do sądu trzeba będzie iść.
Trzeba pójść do sądu. Co więcej, są pewne mechanizmy w zamówieniach publicznych, jeżeli dochodzi do zerwania umowy z winy wykonawcy albo wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, na przykład niezrealizowania umowy w istotnym stopniu, to może to dla niego oznaczać zamknięcie drogi, zamknięcie dostępu do rynku zamówień publicznych. Oczywiście taka sankcja ma charakter ostateczny, nie sięga się po nią łatwo. Co więcej, wykonawcy przysługują także pewne środki obronne w postaci tak zwanego samooczyszczenia, to znaczy mimo tego, że doszło do zerwania kontraktu, wykonawca może wykazać, że podjął odpowiednie działania naprawcze, na przykład zatrudnił dodatkowych specjalistów, wdrożył nowe procedury i teraz stał się wykonawcą rzetelnym. Także
no, ale generalnie rozumiem, zostaje nam sąd, czyli wieloletnie procesy. Jak to widać na przykład, no, sprawy gospodarcze się potrafią ciągnąć. Ja niestety muszę tutaj już kończyć, bo dobiega koniec naszego programu, ale ja widzę, że rosnące ceny usług budowlanych, no, chyba są prawdziwym powodem do niepokoju dzisiaj dla samorządów, no bo trudno trochę nie odnieść wrażenia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują koniunkturę i sytuację i stawiają samorządy niejako pod ścianą, no po prostu tak, jeżeli chce się zrealizować te inwestycje z pieniędzy unijnych, no to po prostu trzeba je zrobić. Rozumiem, że no, trzeba gdzieś szukać tych pieniędzy. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Moimi gośćmi byli rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk.
Dziękuję bardzo.
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Leszek Lulewicz.
Dziękuję.
I kierownik studiów podyplomowych z zamówień publicznych Uniwersytetu w Białymstoku Szymon Pszczółka.